Dzień dobry, kłaniam się nisko Państwu. Gdyby w kwietniu nie padało, to owoców będzie mało. O, także tym się pocieszmy. Jakie będą owoce naszej rozmowy, to się przekonamy. Moim gościem jest minister edukacji i nauki, Przemysław Czarnek. Dzień dobry, panie ministrze.
Dzień dobry Państwu, kłaniam się.
Jak będzie wyglądał powrót uczniów do szkół? Bo rozumiem, że kiedyś oni do tych szkół wrócą.
No, zakładamy, że już od 18 kwietnia będzie to możliwe. Kluczowe będą dane dotyczące zakażeń z jutrzejszego dnia i z czwartku. Jeśli one potwierdzą tendencję spadkową, czyli to odpływanie trzeciej fali, to począwszy od poniedziałku jest wielka szansa na to, żebyśmy wracali najpierw do przedszkoli, następnie w kolejnym tygodniu do klas 1-3 i do kolejnych klas szkół podstawowych, a następnie w maju do szkół ponadpodstawowych, tak żeby w maju wszyscy byli w systemie stacjonarnym. Powtarzam, jeśli tendencja spadkowa zakażeń się utrwali i rzeczywiście.
Jeśli się tendencja utrwali, to od poniedziałku dzieci wracają do przedszkoli na razie, tak?
Zaczynamy od najniższych roczników, najpierw przedszkola, później klasy 1-3, ale to też później wszystko inne.
Klasy 1-3 też tam 20 któregoś, tak? Dopiero w ostatnim tygodniu.
Taki jest jeden ze scenariuszy. Myśmy rozmawiali wczoraj wieczorem z panem premierem, z panem ministrem zdrowia. Czekamy na te dane z dnia jutrzejszego. One będą kluczowe i z czwartku rana, jeśli to się potwierdzi, ta tendencja, to rzeczywiście stopniowo będziemy każdego tygodnia uruchamiali kolejne roczniki w nauce stacjonarnej.
Tu dwa pytania. Najpierw pytanie o nauczanie hybrydowe. To był taki pomysł, żeby połowa uczniów chodziła do szkoły, a druga połowa miała lekcje online, a później się wymieniali. Czy to jest pomysł przez was rozważany, czy też nie, czy już porzuciliście to i chcecie wysłać od razu dzieciaki do szkoły?
Nie, to jest nasza propozycja alternatywna, tak żeby wszyscy naraz ewentualnie, być może za tydzień, być może za dwa tygodnie, w zależności, jeszcze raz powtarzam, od sytuacji epidemicznej, mogli wracać do szkoły. Ta hybrydowa forma właśnie na tym miałaby polegać, żeby w szkole było do 50% uczniów. Szkoły są na to przygotowane, rozmawiałem także z panem ministrem Zagórskim wczoraj. Wszystkie szkoły są podłączone do internetu, 80% szkół podłączone są światłowodem, te 20%, do których światłowód nie doszedł, są w tym LTE, bardzo szybkim internecie, więc nie ma problemu, żeby również naukę hybrydową w ten sposób zorganizować.
Ale to nie jest w tej chwili jeszcze przesądzone, że będzie nauczanie hybrydowe, tak?
To nie jest przesądzone, to jest jeden ze scenariuszy, który leży na stole po to, żeby jak najszybciej dzieci wszystkich roczników mogły wrócić do nauki stacjonarnej, bo to jest konieczne.
4 maja mają się rozpocząć matury i pytanie wielu maturzystów, czy na pewno 4 maja, czy też myślicie o tym, żeby to przesunąć?
Nie ma najmniejszych powodów, żeby cokolwiek przesuwać. Mówimy to już od dłuższego czasu. Matury próbne pokazały, że jest możliwe przeprowadzenie w reżimie sanitarnym. Tych matur od 4 maja ruszamy. Życzymy powodzenia naszym maturzystom. Po to również obniżyliśmy nieco wymagania i zmieniliśmy wymagania 16 grudnia w rozporządzeniu jako pierwsi, jedni z pierwszych w Europie, żeby maturzyści wiedzieli, na czym stoją, krótko mówiąc,
czego będziemy mogli wymagać.
4 maja ruszamy.
Mówi pan, że nie ma najmniejszych powodów. To ja pozwolę sobie przypomnieć, że rok temu było jakieś 20 razy mniej zakażeń, a matury i egzaminy ósmoklasistów były przesunięte o miesiąc. Więc jakieś powody.
Rok temu byliśmy, jak pan redaktor pamięta, w zupełnie innej sytuacji, jeśli chodzi o naszą wiedzę o koronawirusa. Nie było też szczepień. Dziś mamy nauczycieli zaszczepionych w liczbie ponad 500 tysięcy, więc są warunki do tego, żeby maturę i egzamin ósmoklasistów przeprowadzić w terminie zgodnie z tym, co jest zaplanowane.
Pan powiedział o tym, że te egzaminy będą nieco łatwiejsze. No to jest pytanie bardzo proste. Czy za rok będą trudniejsze w związku z tym? Czy za rok będą normalne?
Przewidujemy również pewne ograniczenia również za rok. W tym tygodniu będzie decyzja w tym zakresie na podstawie uzgodnień z ekspertami. Wiemy, że uczniowie klas siódmych i klas przedmaturalnych też są w ciężkim położeniu, bo też są przecież w nauce zdalnej od długiego czasu. Też byli poza systemem nauki wówczas, kiedy był strajk nauczycielski, więc o nich też myślimy, jak zrobić, żeby dopasować wymagania do ich poziomu wiedzy.
No tak,
również
ale panie ministrze, w związku z tym we mnie budzi się pewna taka, budzi się obawa, że jak będziemy tak co roku tłumaczyli, a to gradobiciem, a to strajkiem nauczycieli, trudny los dzieciaków, no to po prostu zrezygnujmy z jakichkolwiek wymagań, zróbmy im szczęśliwe życie, dajmy od razu maturę i niech tam sobie...
Panie redaktorze, nie trywializujmy i nie ułatwiajmy tej sytuacji, tej rzeczywistości, która jest trudna.
Kto tu ułatwia?
Tu nie o gradobicie chodzi. Tu chodzi o długi czas strajku nauczycielskiego, który wyłączył nauczanie, zwłaszcza w dużych miastach, w ogóle na kilka tygodni. Chodzi o kilkadziesiąt tygodni nauki zdalnej dla tych uczniów,
to
która
zgoda.
Jeszcze trwa. Jeśli wrócimy do nauki stacjonarnej w maju już na trwałe, żadnych innych zmian w kolejnych rocznikach nie będzie.
Dobrze, panie ministrze, jeżeli tak, to dobrze, minister Przemysław Czarnek jest naszym gościem. Panie ministrze, jakiś czas temu, wszystkich zbulwersowała historia z wpisem pani Krystyny Pawłowicz i ja zostawiłbym sobie radosną twórczość pani sędzi, ale sprawa tam poruszona wywołała pewne emocje. Przypomnijmy, że chodzi o to, że w jednej ze szkół 10-letni uczeń, chłopiec, za zgodą rodziców poprosiłby mówić na niego imieniem żeńskim. No i szkoła się zgodziła. I pytanie do pana. Jeśli rodzice i 10-letni Jaś zechce, żeby mówić na niego Marysia, to czy szkoła się będzie na to zgadzała? Czy też będzie oponowała, bo w papierach ma inaczej?
Panie redaktorze, szkoła nie jest od tego, żeby zmieniać płeć kogokolwiek. Od tego są pewne procedury. To jest oczywiste, że zdarzają się takie sytuacje, rzadko, ale zdarzają się, że zmienia się płeć. Od tego jest procedura prawna, od procedura sądowa, żeby zmieniać płeć. I od zmiany płci i od przejścia przez tą procedurę zależy również zmiana imienia. Szkoła nie jest od tego, żeby podejmować decyzję, kto jak się nazywa, na podstawie decyzji dyrektora albo uchwały Rady Pedagogicznej.
Taki Przemysław Czarnek, 26 listopada ubiegłego roku. Prawo do wychowania mają rodzice, a nie szkoła, w tej kwestii jesteśmy nieustępliwi. Dzień później potwierdza pan, że to rodzice mają wyłączne prawo do wychowywania zgodnie ze swoim światopoglądem. Jeżeli światopogląd...
Czy na zmianie płci? Bo ja nie słyszałem takich sytuacji. To jest bardzo ciężka sytuacja, nie trywializujmy jej znowu.
Panie ministrze, mam wrażenie, niech się pan nie gniewa.
Trzeba działać zgodnie z prawem.
Mam wrażenie, że myli pan słowo trywializować, zbanalizować, ale zostawmy te...
Trywializować, jak pan redaktor sobie życzy. W każdym razie to jest bardzo trudna sytuacja i nie można z niej żartować.
Ale ja nie żartuję. Ja pytam.
Trzeba przestrzegać prawa.
Panie ministrze, ja nie żartuję. Pytam pana, czy jeżeli światopogląd rodziców zakłada, że dziecko ma prawo zmienić płeć, mentalnie ją zmienić i uznaje, że od tego czasu chce być dziewczynką i rodzice tak uważają, że ten chłopiec w papierach jest tak naprawdę dziewczynką, to ja pana pytam bardzo poważnie, czy szkoła powinna iść za głosem rodziców, czy też czekać na co właściwie? Na uzgodnienie sądu, na decyzję...
Szkoła ma przestrzegać prawa, panie redaktorze. Raz jeszcze powtarzam, to, że ktoś chce się nazywać dzisiaj Agnieszka, a jutro Krzysztof, to nie jest kwestia zmiany płci, to nie jest kwestia procesu wychowawczego. To jest kwestia pewnej rewolucji kulturowej i seksualnej, którą widzimy na polskich ulicach. Ja nie mówię, że taką sytuację mieliśmy tam w tej szkole, o której pan redaktor mówi. Tu trzeba podchodzić bardzo indywidualnie do tych sytuacji i przestrzegać prawa. Tylko tyle chcemy od szkół.
Jeżeli pana dobrze rozumiem, panie ministrze, przestrzeganie prawa polega na tym, że dopóki nie będzie decyzji sądu o korekcie czy też zmianie płci, to w takim razie należy się trzymać tej zapisanej w papierach.
Krzysztof Kowalski jest Krzysztofem Kowalskim.
To były słowa Przemysława Czarnka, ministra edukacji i nauki. Będziemy o nauce dużo, ale nie tylko, bo również o polityce rozmawiali w radiu rmf24.pl i na interi.pl. Słuchaczom RMF-u serdecznie dziękujemy. Panie ministrze, no to skoro jesteśmy cały czas w naszym internetowym radiu, no to pozwoli pan, że to, co zbulwersowało już teraz nie internetowych troli, nie jakieś tam tłumy rządnych sensacji, tylko szacownych naukowców, to jest kwestia Międzynarodowej Akademii Kopernikańskiej, która ma powstać. Czy ona ma zastąpić Polską Akademię Nauk, bo tego się obawiają naukowcy z panu?
Panie redaktorze, to jest jakiś absurd. Nie wiem, z czego on w ogóle wynika. Gdzie to wyczytali panowie z panu, zwłaszcza pan prezes Duszyński? Pan jest instytucją, która jest bardzo potrzebna Polsce i służy Polsce. Trzeba spowodować, żeby służyła jeszcze lepiej, żeby ten potencjał, który w panie jest, rzeczywiście był jeszcze bardziej uwalniany. Nikt nigdy nie myślał i nie będzie myślał, przynajmniej dopóki ja jestem ministrem edukacji i nauki, w naszym ministerstwie o tym, żeby likwidować Polską Akademię Nauk. Z czego to wziął pan prezes Duszyński? I co widzi w projekcie, jakimś projekcie, który na jakiejś etapie pracy wpadł w jego ręce, na jakiej podstawie wyciąga z tego projektu wnioski, że to jest wymierzone w pan, nie mam zielonego pojęcia.
No dobrze, to jakkolwiek ja się nie nazywam Duszyński, to pozwolę sobie odpowiedzieć trochę w imieniu pana prezesa. Otóż pan profesor być może przeczytał artykuł 2 projektowanej ustawy o programie kopernikańskim, który jest po prostu słowo w słowo wzięty z artykułu drugiego ustawy o panie. Jest jedna drobna zmiana, ona jest taka, że czytamy. Akademia, Polska Akademia Nauk, służy rozwojowi, promocji, integracji i upowszechnianiu nauki oraz przyczynia się do rozwoju edukacji i wzbogacania kultury narodowej. To są słowa starej ustawy. Co,
ale
co...
to każdy uniwersytet, panie redaktorze, każda uczelnia robi dokładnie to samo. Każda instytucja naukowa robi dokładnie to samo. To nie jest powód, żeby wyciągać wniosek, że będziemy likwidować Polską Akademię Nauk. No nam nie Bóg.
Nie, nie. Jeżeli powołujemy instytucję bliźniaczo podobną do istniejącej, to rodzi się pytanie, po co ją powołujemy? Czy mógłby pan odpowiedzieć na to?
Ale to nie jest bliźniaczo, panie redaktorze. Czy
a czym się różni?
Czytał ten projekt? Tam nie
tak,
ma
nie, a przepraszam, o przepraszam. I tutaj, znaczy wie pan, czy ja czytałem projekt? Ja czytałem projekt, który krąży w internecie.
No właśnie,
poważny
ale ja się... Ale ja bazuję na tym projekcie. Czy tam jest coś bliźniaczo podobnego
tak,
do Polskiej Akademii Nauk?
Absolutnie tak. Wszystkie założenia, no nie no, przepraszam, wszystkie założenia, cele nowo powołanej instytucji naukowej są...
Czyli jakie?
Czyli jakie są cele instytucji naukowej, to nie, pan no, nie
czyli
wie?
Czyli jakie cele są bliźniaczo podobne do Polskiej Akademii Nauk, które mogłyby świadczyć o tym, że pan będzie likwidowany?
Znaczy, mam panu jeszcze raz przeczytać...
bo ale panie redaktorze, czy ja mam powtórzyć, że
pan
wszystkie uczelnie,
pytanie,
wszystkie jednostki badawczo-naukowe służą temu samemu celowi? No panie redaktorze, no... Ale gdybym ja dzisiaj powiedział, że od jutra likwiduje RMF na przykład w paśmie od 6 do 9, to też byśmy na temat takiej głupoty porozmawiali. Panie redaktorze, nie
panie
ma,
ministrze.
Nigdy nie było i nie będzie planów likwidacji Polskiej
panie
Akademii
ministrze,
Nauk.
Jeśli pan będzie chciał zlikwidować RMF, to ma pan rację, będzie to głupota, nie pierwsza zresztą,
tak,
którą
jak likwidacja pan, bo jest
politycy będą
pan
chcieli
i RMF.
Robić. Ale pan z kolei nie ma żadnego wpływu na istnienie RMF-u, przynajmniej na razie. Natomiast na istnienie Polskiej Akademii Nauk pewien ma. Dlatego, że może pan na przykład projektowaną ustawą ową Akademię osłabić lub wzmocnić. Moje pytanie, bez tezy proszę pana, więc ja nie wiem skąd te pańskie emocje. Moje pytanie jest takie, dobrze, czy jak powstanie, po co w zasadzie ma powstać ów program kopernikański, Akademia Kopernikańska, Szkoła Główna Mikołaja Kopernika, czyli te wszystkie instytucje, które powołujecie do życia, a właściwie chcecie powołać?
Właśnie, bardzo dobrze, że pan redaktor tą korektę zrobił, dlatego że nikt niczego na razie nie powołuje. To jest jakiś projekt, jeden z wielu na etapie prac w ministerstwie, który ma służyć przede wszystkim oddaniu hołdu Mikołajowi Kopernikowi,
nie, no,
550. rocznicę
jego urodzin
w 23
możemy...
roku. I teraz w szczególności jest on kierowany do polskich naukowców z tych dziedzin kopernikańskich, którzy są rozsiani po całym świecie, a którzy chcieliby służyć Polsce również swoim dorobkiem. Chcemy stworzyć płaszczyznę do tego, żeby lepiej z nimi współpracować. To jest cel zasadniczy tego projektu Narodowego Programu Kopernikańskiego.
Jeśli
on będzie oczywiście uchwalony.
Żeby oddać hołd wielkiemu astronomowi, powołujecie szkołę, która ma mieć... Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć kolegiów. Wie pan...
Pan sprowadza Narodowy Program Kopernikański wyłącznie do szkoły, szkoła, jeśli powstanie, panie redaktorze, jeśli mógłbym dokończyć, bo to ważna rzecz jest, szkoła, jeśli powstanie, w naszych zamysłach tak to wygląda, to będzie tylko jednym z elementów, jeśli w ogóle będzie. To ma być Międzynarodowa Akademia Kopernikańska, w której będą izby, w ramach których będą pracowali naukowcy, głównie z zagranicy, głównie z dziedzin kopernikańskich, ci nasi astronomowie, matematycy, fizycy, którzy chcą się dzielić swoim dorobkiem, który mają potężny w Ameryce czy w Australii, a dzisiaj nie mają płaszczyzny wystarczającej do współpracy z Polską. Taki jest zamysł. Jest również zamysłem tego Narodowego Programu Kopernikańskiego, ażeby promować polską naukę i polską kulturę poza granicami kraju przy pomocy choćby instytutów
polskich, Adama Mickiewicza.
To nie ma nic wspólnego
mamy
z Polską Akademią Nauk. Naprawdę.
Mamy Instytut Adama Mickiewicza, który zajmuje się promocją. Jak się zajmuje, tak się zajmuje. Mniejsza z tym w tej chwili ocenę. Zajmuje się promocją Polski za granicą. Pan chce go zdublować. Mamy Polską Fundację Narodową, która też się ma tym zajmować. No, rozumiem, ona na razie zajmowała się sędziami, którzy kradną spodnie oraz czarterowaniem jachtu, który się
ale
wiecznie
rozpada. Pan banalizuje,
rozpada,
trywializuje,
ale...
bądź sobie żartuje. Otóż nie. Mamy, jak pan wie, 25 albo 26 instytutów polskich znakomicie działających poza granicami kraju, ale nieskoordynowanych. Można by było pokusić się o większą koordynację tych instytutów.
Ale one nie podlegają panu.
Promocja polskiej nauki i kultury była na wyższym poziomie. To przy okazji 550. rocznicy urodzin Mikołaja Kopernika. Czy coś tu złego?
Wie pan, bo ja rozumiem, że wszyscy się cieszymy, że Kopernik był Polakiem. Czy była kobietą Kopernik, czy nie była, to inna sprawa.
Ale chyba
że,
nie,
że Kopernik był Polakiem. Bardzo się cieszymy. Ja naprawdę nie mam nic przeciwko Kopernikowi. Super. I pierniki też są fajne. I ja teraz mówiąc zupełnie poważnie, ale jak jest rocznica urodzin Chopina, to my nie budujemy wielkiej szkoły z sześcioma kolegiami, nie powołujemy wielkiej Akademii Chopinowskiej, która byłaby konkurencją dla istniejących szkół. Naukowcy panu mówią wyraźnie, i to nie jest tylko profesor Duszyński, to są całe kolegia nauk w Polskiej Akademii Nauk, które się temu sprzeciwiają. No pan może teraz sobie to banalizować,
Panie redaktorze,
ale to jest poważna sprawa.
Pan prezes Duszyński jest prezesem Polskiej Akademii Nauk, a nie ustawodawcą, więc może się sprzeciwiać wówczas, kiedy będą konsultacje projektu. Na razie takiej konsultacji nie ma. Natomiast rozsiewanie plotek o rzekomej likwidacji PAN-u powoduje, że tracimy zaufanie do prezesa Polskiej Akademii Nauk, bo nie tym się powinien prezes Polskiej Akademii Nauk zajmować. To po pierwsze.
Co można znaczyć, sformułowanie,
że pan teraz stoi bardzo. Jeszcze jedną bardzo ważną rzecz chciałbym powiedzieć, gdyby pan redaktor pozwolił.
Tak, tak.
Polska muzyka stoi na bardzo wysokim poziomie, jak pan mówi o Chopinie. Natomiast z polską nauką jest różnie. Pomimo wzrostu, radykalnego wzrostu nakładów z 9 miliardów do 30 miliardów na przestrzeni 11 lat, gdzieś tam stoimy w tych rankingach międzynarodowych. Chcemy stworzyć płaszczyznę, która spowoduje również, że ta polska nauka będzie w górę szła na świecie dzięki tej rocznicy i dzięki programowi kopernikańskiemu, wzmacniając i Polską Akademię Nauk, i wszystkie uczelnie w Polsce. Nie
teraz,
ma w tym nic
czy ja
złego.
Dobrze rozumiem, że jak pan mówi, że pan straci zaufanie do prezesa Polskiej Akademii Nauk, to jest wzmocnienie Polskiej Akademii Nauk, tak? To chce
ale
nam
to
pan powiedzieć.
Prezes Polskiej Akademii Nauk spowodował, że tracą do niego zaufanie nie tylko w Ministerstwie Edukacji i Nauki urzędnicy, ja, ale tracą również członkowie Polskiej Akademii Nauk. Proszę poczytać komentarze pod tymi wpisami pana prezesa.
Akurat...
Pan prezes nie jest od tego, żeby rozsiewać plotki o rzekomej likwidacji PAN-u, tylko od tego, żeby zarządzać Polską Akademią Nauk.
Co oznacza sformułowanie, że pan traci zaufanie do prezesa PAN-u?
To znaczy, że nie mam zaufania do tego, co mówi. No to jest bardzo proste. Tracić zaufanie, to można sprawdzić w języku polskim, to nie mieć zaufania do tego, co konkretny człowiek mówi i nie wierzyć w to, że to, co mówi, jest prawdą. Nie wierzę w to, co mówi pan prezes, że ktokolwiek chce zlikwidować Polską Akademię Nauk, chyba że on sam. I to jest powód, dla którego utrata zaufania jest oczywista.
Nie, ale jeżeli urzędujący minister mówi, że traci zaufanie do prezesa Polskiej Akademii Nauk, to jak rozumiem, nie chodzi o zaufanie towarzyskie, bo ja nie wiem, czy panowie mają jakiekolwiek relacje towarzyskie, czy nie, ale to nas nie interesuje. Interesuje nas to wyłącznie w obszarze działalności publicznej, państwowej. Jeżeli pan traci zaufanie do panu, to rodzi się pytanie, czy jak pan powoła na przykład Akademię Kopernikańską, to budżet Polskiej Akademii Nauk zostanie, nie wiem, zmniejszony.
Powtarzam raz jeszcze, na przestrzeni ostatnich 11 lat budżet na polską naukę wzrósł z 9 miliardów do około 30 miliardów. To jest skokowy wzrost i będzie
pytam
tylko
o budżet
również
na Polską Akademię Nauk.
Polską Akademię Nauk.
Czyli nie będzie takiej sytuacji, że jak powołacie Akademię Kopernikańską, to zmniejszy się budżet PAN-u.
Nie będzie takiej sytuacji.
A co mam na zamiar zrobić z tym zmniejszonym, to już na pewno, zaufaniem do prezesa panu? Może by po prostu zaprosił pan pana profesora Duszyńskiego do siebie albo spytał...
Pan profesor Duszyński jest zawsze zapraszany do Ministerstwa Edukacji i Nauki i nieraz tutaj był, dlatego dziwię się temu, żeby zamiast przyjść raz jeszcze i zapytać, o co chodzi w tym projekcie, jakimś jednym z wielu, który roboczo do niego trafił, to rozsiewa plotki po całej Polsce.
Nie, ale pan prezes...
Panu. To nie jest normalna rozmowa prezesa panu z ministerstwem Edukacji i Nauki. A
normalna jest sytuacja, w której powołujecie instytucję bliźniaczo podobną.
Powołaliśmy?
Powołujecie, ale pan pozwoli, że dokończę, dobra.
Ale nie powołaliśmy.
Dobrze, panie ministrze, chce pan coś powiedzieć? Proszę.
No, panie redaktorze, no pan mówi, że powołujemy. My nic nie powołujemy, my projektujemy. 23 rok jest za 2 lata. Na podstawie projektów, które są w Ministerstwie Edukacji, można wysunąć wnioski, że ktoś likwiduje Polską Akademię Nauk.
Panie ministrze, pan, a teraz mogę zadać pytanie?
Bardzo
dobrze,
proszę.
No więc ja się zupełnie nie dziwię reakcji profesora Duszyńskiego. Jeżeli widzi, że powołujecie instytucję bliźniaczo podobną do istniejącej Polskiej Akademii Nauk, znając wasz niechętny stosunek, wasz do akademików zrzeszonych w Akademii oraz odwrotny, akademików do was, to prawda, pan prezes może mieć obawy, że tak naprawdę jest to wstęp do tego, by położyć łapę na jakiejś znacznym części polskiej nauki.
To znów błąd i fałsz. Nie mamy żadnego negatywnego stosunku do akademików Polskiej Akademii Nauk. Cenimy sobie ogromnie choćby Centrum Badań Kosmicznych, które dofinansowaliśmy w projektach realizowanych z NASA, więc proszę nie robić takiego wrażenia, że my jesteśmy negatywnie do kogokolwiek nastawieni.
Nie, no
jasne. Negatywnie do nas jest nastawiony prezes, który rozsiewa plotki. Po drugie, nie powołaliśmy. Kiedy projekt będzie gotowy, proszę mi pozwolić to jedno zdanie dokończyć, bo ono jest ważne. Jeśli projekt będzie gotowy i będzie przyjęty w ministerstwie chociażby, na pewno będzie poddany konsultacjom z całym światem akademickim. Takie są procedury tworzenia prawa. Natomiast projekt nie został przyjęty nawet w Ministerstwie Edukacji i Nauki, więc z czym mamy wychodzić do kogo?
Dobra,
jeśli
dobra, to bardzo proste
Duszyński
pytanie.
Tego
kiedy...
nie rozumie, to rzeczywiście nie powinien być dalej prezesem Polskiej Akademii Nauk.
No to są bardzo mocne słowa, które pan rzuca, nie wiem, czy od
oczywiście,
tak.
Że mocne, a nie są mocnymi słowami te, które pan prezes rzuca pod adresem ministerstwa?
Panie ministrze, dobrze, to zadajmy to proste pytanie. Kiedy w takim razie projekt ten lub inny, o programach kopernikańskich, o Akademii Kopernikańskiej, będzie przyjęty przez ministerstwo?
Zakładamy, że zarówno projekt dotyczący Narodowego Programu Kopernikańskiego, jak i projekt dotyczący reformy PAN, bo takie też są analizowane w naszym ministerstwie.
A, czyli już, czyli jednak coś jest na rzeczy.
Będą gotowe na jesieni tego roku.
Czyli do jesieni będziemy podgrzewali atmosferę, że panie drogi, bądź pan grzeczny, bo jak nie, to my Polską Akademię zreformujemy.
Jak pan redaktor chce podgrzewać, to proszę podgrzewać. Ja nie mogę nic z tym zrobić.
Jakby to panu powiedzieć, panie ministrze, RMF nie miał żadnego wpływu na to, co wy tam wypisujecie w tym ministerstwie i jak na to zareaguje Polska Akademia Nauk. Radzicie sobie wszyscy świetnie bez nas. Natomiast, no dobrze, rozumiem, że jesienią będą gotowe dwa projekty.
Tak jest. Będą one konsultowane szeroko z całym światem akademickim, także z Polską Akademią Nauk.
Panie ministrze, jeszcze do spraw edukacyjnych wrócę. Na razie pytanie o politykę. Czy nie zadrży panu ręka przy głosowaniu nad Europejskim Planem Odbudowy?
Nie zadrży mi ręka, dlatego że oczywiście rozumiejąc wszelkie argumenty naszych koalicjantów, którzy mają do tej pory wątpliwości, nie podzielam tych wątpliwości, choć je rozumiem i będę głosował za.
Czyli pan bez wątpienia będzie głosował za. Starczy wam głosów?
Panie redaktorze, ja jestem ministrem edukacji i nauki, a nie szefem struktury.
Jest pan politykiem, jest pan posłem, jest pan politykiem. Stąd moje pytanie do pana jako do członka rządu. Wie pan, jeżeli rząd idzie na bardzo ważne głosowanie, a bez wątpienia głosowanie nad Europejskim Planem Odbudowy jest jednym z najważniejszych, bo od tego zależy nie tylko los jednej ustawy, ale tak naprawdę zależy los całego europejskiego planu. No więc jeżeli rząd idzie na to głosowanie, to na pewno musi się pan zastanawiać, jak i wszyscy inni ministrowie, czy wy to głosowanie wygracie, czy przegracie. Jeżeli część prawicy mówi, że nie, ona nie zagłosuje za, no to jest bardzo dobre pytanie. Co dalej?
Owszem, do prezydium rządu, do prezydium klubu parlamentarnego, a nie do ministra edukacji i nauki. Gdyby minister edukacji i nauki zajmował się również tymi sprawami, to nie miałby czasu na edukację i naukę, a ja się poświęcam edukacji i nauce.
Pan się w ogóle nie interesuje tym, czy ten Europejski Plan Odbudowy zostanie przyjęty.
Tak jak i pan się interesuje, natomiast ja nie analizuję tych głosów i nie prowadzę rozmów w tej sprawie.
Nie ma wyników śledztwa prokuratury, nie ma jednoznacznego raportu podkomisji smoleńskiej, a pan mówi, że Smoleńsk powinien być nauczany. Historia o właśnie katastrofie smoleńskiej powinna być w podręcznikach. Co do tego zdaje się, nikt nie ma sporu. Takie wydarzenia są po to, żeby o nich było w podręcznikach. Inaczej, podręczniki są po to, żeby były w nich miejsce na takie wydarzenia. Ale pytanie jest proste. Na czym się mają oprzeć autorzy podręczników, skoro nie mamy ani raportu podkomisji, ani wyników śledztwa, takich, które panu, wam się podobają?
To nie jest kwestia podobania się, tylko kwestia rzeczywistości. Ja sobie zdaję sprawę z tego, że jeśli to w ogóle jest możliwe, to niezwykle trudne dojść do prawdy dotyczącej odpowiedzialności prawnokarnej. Kto za co odpowiada w związku z katastrofą? Odpowiedzialność polityczna dla mnie jest jednoznaczna. Ona wynika z Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Tę odpowiedzialność polityczną za katastrofę smoleńską ponosi rząd Donalda Tuska. Artykuł 146 ust. 4 wyraźnie o tym stanowi. Natomiast podręczniki z tego okresu historycznego będą pisane w jakiejś przyszłości. Mam nadzieję, że do tego czasu wiedza na temat katastrofy smoleńskiej będzie pełniejsza.
I musimy się tutaj pożegnać z panem i z państwem. Serdecznie dziękujemy za rozmowę. Kłaniam się nisko
panu. Dziękuję bardzo.
Dziękuję, do widzenia.